Nasz gość dnia.
Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Szczęść Boże, księże, witamy.
Szczęść Boże, witam Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Dziś rozpoczęło się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Trzydniowe spotkanie odbyło się w naszym mieście, w Łomży. Postaramy się w naszej rozmowie wyjaśnić słuchaczom, czym jest ta instytucja, na czym polega jej praca. Więc może zacznijmy od początku. Kto utworzył Konferencję Episkopatu Polski i kto wchodzi w jej skład?
Konferencję biskupów może utworzyć tylko i wyłącznie najwyższa władza w Kościele, to jest Stolica Apostolska, papież. Zatem Konferencja Episkopatu Polski została utworzona przez papieża. Kto wchodzi w skład? Najogólniej mówiąc, wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski wszyscy biskupi diecezjalni, biskupi pomocniczy, posługujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Czyli biskupi pozostają w łączności z Ojcem Świętym.
To jest konieczność. Uznają, podlegają władzy papieża. Przede wszystkim jest to władza wielkiego szacunku, miłości i świadomości tego, że papież jest następcą Piotra.
Jakie zadanie ma Konferencja Episkopatu Polski? Jakie zadania przed nią stoją?
Zadań Konferencji Episkopatu Polski ma na pewno bardzo wiele. Są takie zadania, które możemy zgrupować w taką pewną całość, mianowicie to są zadania dotyczące samego tego gremium. To jest wybór przewodniczącego, zastępcy, rady stałej, ale to są takie zadania dotyczące bezpośrednio samych biskupów. Natomiast te główne zadania, dla którego konferencja jest ustanowiona, dotyczą władzy pasterskiej nad Kościołem, w którym poszczególni biskupi posługują, a mianowicie mówimy tutaj o Kościele na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
I Konferencja Episkopatu Polski ma odpowiadać na wyzwania stojące przed Kościołem. No, te wyzwania się zmieniają na przestrzeni lat. Weźmy takie lata 90., a dziś to, można powiedzieć, zupełnie inna rzeczywistość.
Oczywiście, że tak, i dlatego te spotkania muszą odbywać się regularnie, kilka razy w ciągu roku, aby nie tyle koncentrować się na zadaniach, które gdzieś już przeminęły, przebrzmiały, ale zadania, które mają aktualnie miejsce. Ewentualnie wybiegamy w przyszłość, by patrzeć na to, czym będzie żył Kościół niebawem.
Miałam zapytać o to, jak często biskupi się spotykają.
Biskupi spotykają się na zebraniach plenarnych przynajmniej 3 razy w ciągu roku. Najczęściej jest to na wiosnę, przed wakacjami. Właśnie to jest ten moment, w którym biskupie zebrali się w Łomży na kolejnej konferencji episkopatu, i jesienią. Czasami jesienią nawet są 2 razy spotkania.
I to nie są czysto kurtuazyjne spotkania. Biskupi się spotkają w Łomży, sobie posiedzą, porozmawiają każdy się rozjedzie do siebie. To jest dla nich czas wytężonej pracy.
Na pewno spotkań kurtuazyjnych w życiu biskupów nie brakuje, spotkań braterskich, ale gdy chodzi o obrady konferencji episkopatu, to jest czas bardzo wyjątkowej, intensywnej pracy. Najpierw głębokiej modlitwy, skoncentrowanej wokół mszy świętej, Eucharystii, a później intensywna praca tak naprawdę od rana do wieczora, oczywiście z przerwami na posiłek, na jakiś krótki odpoczynek.
Właśnie o tym nie możemy zapominać, o mszach świętych, o liturgiach, które także podczas tego spotkania w naszym mieście się będą odbywały, będą miały miejsce.
Tak, 3 celebry będą, takie wokół których będzie koncentrowało się życie duchowe biskupów zgromadzonych u nas. Najbardziej uroczysta msza święta w katedrze w poniedziałek o godzinie 18, kolejnego dnia we wtorek o 7 rano w parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży i ostatnia msza święta już w takim gronie bardziej zamkniętym w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
A zatem w moim ksiądz domu. Rektor, tak, będzie miał szansę uczestniczyć.
Tak, myślę, że w każdej mszy świętej będę uczestniczył, ale w kaplicy będę się czuł najbardziej wyjątkowo, bo to mój dom przecież.
Za chwilę powiemy, dlaczego w Łomży to spotkanie się odbywa, bo to też jest ważne, ale wspomniał ksiądz rektor o łomżyńskiej katedrze. No właśnie, tutaj mamy naprawdę wiele wymiarów, bo to i jubileusz, jeśli chodzi o naszą diecezję, ale też niedawno przeżywaliśmy przecież rocznicę wizyty pielgrzymki Ojca Świętego w naszym mieście i także w łomżyńskiej katedrze koronacja obrazu, więc też biskupi będą mogli się modlić przed tym właśnie obrazem.
Główny motyw obrad Konferencji Episkopatu w Łomży to oczywiście jubileusz stulecia istnienia diecezji łomżyńskiej. To jest ten główny jako fundament, na którym budujemy to wydarzenie, które właśnie trwa. Tych wydarzeń dodatkowych na pewno jest wiele. 500-lecie w ogóle istnienia Kościoła Katedralnego. naprawdę coś wyjątkowego. Bóg nam daje w takim czasie uczestniczyć. Oczywiście kolejna rocznica wizyty papieża Jana Pawła II tutaj na łomżyńskiej ziemi. I też wszyscy doskonale wiedzą, myślę, tutaj zgromadzeni w Łomży czy wokół Łomży, że tego dnia, kiedy biskupi będą w katedrze, będzie uroczyste poświęcenie pięknych drzwi, nowych drzwi do katedry, które właśnie zostały już zamontowane jako takie wotum wdzięczności za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej.
Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji ich widzieć naocznie, osobiście, to na Facebooku Radia Nadzieja prezentujemy zdjęcia i filmy, bo to naprawdę
bardzo wyjątkowe.
Tak, bardzo wyjątkowe są te drzwi. Czy wierni także mogą uczestniczyć w tych mszach świętych w katedrze i w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego?
Oczywiście i serdecznie wszystkich wiernych zapraszamy, a takich wydarzeń w życiu diecezji, w życiu kościoła łomżyńskiego, w życiu katedry na pewno jest niewiele. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
Po kilkunastu latach konferencja Episkopatu Polski, te obrady w Łomży, więc kolejna okazja być może też za kilkanaście lat, więc warto już teraz w tym, w czym możemy uczestniczyć. Wróćmy do samej tej instytucji. Powiedzieliśmy, że to nie są tylko kurtuazyjne spotkania. Co jest efektem? To są jakieś wytyczne, zalecenia, dokumenty, stanowiska?
Po każdej konferencji Episkopatu pojawiają się dokumenty. Czy to będą zwykłe komunikaty, czy będą już na przykład dekrety ogólne, czy jakieś wytyczne, to w zależności od tego, jaka tematyka jest główną myślą przewodnią obrad i na czym biskupi dyskutują. I też od tego, co jest efektem obrad konferencji Episkopatu, zależy później obowiązywalność tego, co biskupi ustalą podczas konferencji.
I one są obowiązujące, te wytyczne dla księży?
Te wytyczne są zależne też od tego, w jaki sposób dany dokument został przyjęty podczas obrad. Bo konferencja Episkopatu nie ma władzy nad poszczególnymi biskupami. Zatem jeżeli jakiś dokument jest głosowany, jest zatwierdzony podczas obrad konferencji, jego obowiązywalność w poszczególnych diecezjach będzie warunkowana tym, czy po pierwsze, dokument został przyjęty jednogłośnie podczas obrad. Jeżeli jednogłośnie, wynika to, że każdy z biskupów opowiedział się za tym dokumentem, a biskup ma władzę w diecezji i jednocześnie ten dokument, jeżeli biskup się zgadza na to, obowiązuje w jego diecezji. Inaczej będzie trochę przy tych dokumentach, które nie będą podjęte jednogłośnie, a większością tylko głosów. Żeby dokument w ogóle był ogłaszany, biskupi muszą wypowiedzieć się za danym dokumentem przynajmniej w 2/3 wszystkich głosujących nad danym dokumentem. Gdyby mniej osób opowiedziało się za takim dokumentem, taki dokument w ogóle nie wchodzi w życie. Jeżeli 2/3 głosujących opowiada się za, żeby dokument obowiązywał w Kościele w Polsce, potrzebne jest jeszcze tak zwane recognitio stolicy apostolskiej, jako zatwierdzenie przez stolicę apostolską. Wtedy ten dokument obowiązuje w Kościele w Polsce.
W te meandry prawa kanonicznego ksiądz nas wprowadza i bardzo dobrze. To są ciekawe zagadnienia, o których na co dzień pewnie się
tak, tych szczegółów jest wiele, tak. Ale to wszystko jest normowane i kodeksem prawa kanonicznego, i statutem Konferencji Episkopatu Polski.
Biskupi wypowiadają się też często na tematy dotykające sfery społeczno-politycznej. Zdarza się, że to budzi duże emocje w przestrzeni publicznej.
Najczęściej, bo kiedy biskupi dyskutują na temat wiary i moralności, nikogo to nie dziwi. To jest taki święty obowiązek, który spoczywa na barkach pasterzy Kościoła. Kiedy dyskutują na temat kwestii społeczno-politycznych, czasami budzą się jakieś emocje. Teraz, czy słusznie, czy niesłusznie. Wierni Kościoła katolickiego w Polsce to przecież obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Żyją na tej ziemi i prawo cywilne, i życie społeczne przenika ich na wskroś. To są ci sami obywatele, którzy należą do Kościoła katolickiego. Zatem podejmowanie również tych kwestii jest obowiązkiem biskupów. Oczywiście nie ma tutaj absolutnie mowy o żadnym politykowaniu czy wchodzenie w jako w gestie władzy cywilnej. Absolutnie nie. Natomiast czuwanie nad tym, co dzieje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest również obowiązkiem pasterzy naszych.
Czasem wierni też naciskają szybciej, mocniej, jeśli chodzi o odpowiedź na różne sprawy, które, no, mówiąc potocznie, podpalają debatę publiczną. Ten namysł to nie jest opieszałość, to jest celowe działanie?
Jestem przekonany, że nawet jak czasami coś wygląda na pewno opieszałość, to nie jest opieszałością i na pewno nie możemy mówić o jakimś lekceważeniu danych problemów, które rodzą się w Kościele. Wiele rzeczy trzeba przemyśleć, wiele rzeczy trzeba troszeczkę przeczekać po to, żeby też zobaczyć, czego tak naprawdę dotyczy dana kwestia. Dopiero wtedy można z większą odwagą i już z większą wiedzą podchodzić do pewnych zagadnień.
Czasem, może inaczej, powiedzieliśmy, że Konferencja Episkopatu Polski to jest instytucja, ma więc swoje organy. Ksiądz na początku naszej rozmowy trochę wspomniał o nich, więc jakie to są organy?
Posłużę się tutaj statutem Konferencji Episkopatu Polski, bo one są szczegółowo określone w tym statucie. Organami Konferencji Episkopatu Polski są Prezydium Konferencji, zatem przewodniczący, zastępca i sekretarz generalny, a Rada Stała Biskupów. Do tej rady należą członkowie prezydium, kardynałowie, którzy oczywiście są członkami Konferencji Episkopatu Polski, prymas Polski, to są członkowie z urzędu i jeszcze z wyboru. 6 biskupów diecezjalnych, 2 biskupów pomocniczych lub koadiutorów. To mamy prezydium, rada stała, mamy sekretariat generalny Konferencji Episkopatu Polski i komisje, rady i zespoły. To są organy Konferencji Episkopatu.
A jeśli chodzi o przewodniczącego, to on nie stoi w hierarchii nad innymi biskupami?
Absolutnie nie. Jest wybierany przez wszystkich biskupów. On przewodniczy, ale absolutnie nie ma władzy nad poszczególnymi biskupami.
Mamy też w Konferencji Episkopatu Polski komisję, rady, zespoły i tutaj członkami są już nie tylko biskupi, ale też księża, a także osoby świeckie.
Przewodniczącymi i członkami są tylko biskupi, jeżeli mam właściwą wiedzę, bo mogę się mylić, bo nie żyję niejako bezpośrednio na co dzień tymi kwestiami, natomiast konsultorami jak najbardziej i rola konsultorów i w komisjach, i w radach, i w zespołach na pewno jest bardzo duża, bo to są eksperci, którzy żyją tymi kwestiami, które podlegają poszczególnym komisjom, radom czy zespołom.
A jakich obszarów dotyczą te gremia, mówimy o tych zespołach czy radach? Podajmy jakieś przykłady, bo oczywiście tego
tak,
jest całkiem sporo.
Tutaj przygotowałem się, drukując fragmenty wspomnianego statutu. O jakich komisjach na przykład mówimy? Komisja duszpasterska, nauki wiary, charytatywna, maryjna, do spraw misji. Więc już sama nazwa wskazuje nam na pewną rzeczywistość, którą zajmuje się dana komisja. Gdy chodzi o rady, Rada do spraw apostolstwa świeckich, do spraw ekumenizmu, do spraw duszpasterstwa młodzieży, do spraw kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego. Doskonale widzimy te zakresy, które od razu odpowiadają tej rzeczywistości, która jest wpisana w Radę. I jeszcze wspomnę o tych zespołach, bo to jest trzeci organ. To są zespół do spraw bioetycznych, dialogu ekumenicznego, sanktuariów, pomocy Kościołowi na wschodzie, czy dosyć bliski nam zespół do spraw apostolstwa trzeźwości, z tego względu, że biskup pomocniczy naszej diecezji Tadeusz Bronakowski jest przewodniczącym tego zespołu.
Zespół pomocy Kościołowi na wschodzie, też na naszej antenie przewodniczący tego zespołu jest dosyć często obecny, ksiądz Leszek Kryża. Rozmawiamy z nim w naszym poranku rozgłośni katolickich też, więc pewnie nasi słuchacze już teraz mogą sobie przypomnieć i te rozmowy z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim o uzależnieniach, o wychodzeniu z uzależnień, o trzeźwości, albo też chociażby, jeśli chodzi o Polaków mieszkających na wschodzie. A jeśli pojawią się jakieś nowe wyzwania, nowe tematy, to taki zespół nowy może powstać. Biskupy mogą go powołać.
Jak najbardziej. I to w tym zajmuje się Konferencja Episkopatu. Ona powołuje komisję, zespoły, rady.
Czego będą dotyczyły obrady w Łomży?
Przyznam się, że jeszcze do niedawna to była kwestia, która mi była zupełnie obca. To znaczy, ja zupełnie nie wiedziałem, no z logicznego względu, ja nie uczestniczę w tym. My przygotowujemy to wydarzenie od takiej strony materialnej, natomiast kwestia tego, nad czym mają się pochylać biskupi, była mi obca. Natomiast znalazłem precyzyjnie określone informacje na stronie Konferencji Episkopatu Polski i bardzo jasno jest powiedziane, czym biskupi będą zajmowali się w Polsce teraz, u nas w Łomży. Posłużę się kartką, to jest wydruk z komputera. Głównym tematem czerwcowego zebrania plenarnego będzie parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. Biskupie będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Drugi Główny temat to jest recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Trzeci temat to jest dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. I ostatnia kwestia. Biskupie będą również dyskutować nad dokumentem Droga formacji prezbiterów w Polsce, Ratio Institutioni Sacerdotalis Pro Polonia.
Czyli to są bardzo aktualne tematy. Myślę o tej katechezie parafialnej wobec ograniczenia liczby lekcji religii w szkołach. No, katecheza parafialna będzie, na razie może jeszcze nie zastępowała, ale bardzo mocno wspomagała
na pewno Kościół w Polsce.
Bo to też dorosłych dotyczy, też musimy
oczywiście
powiedzieć,
że
nie,
tak.
Nie tylko młodzież.
Na pewno Kościół w Polsce oczekuje konkretnych wskazań, skoro katecheza jest ograniczona w szkołach, więc już siłą rzeczy mamy mniejszy dostęp do dzieci i młodzieży, zatem coraz większą odpowiedzialność za ewangelizację, katechizacją dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, będzie spoczywała na barkach poszczególnych parafii.
No właśnie, parafie muszą się do tego przygotowywać. Biskup Ważny, Artur Ważny, mówi, że te katechezy parafialne, one już się odbywają w niektórych parafiach w
Oczywiście,
Polsce.
Oczywiście, że tak. To znaczy, one już dotyczą również naszej diecezji. Mhm. Nie jest to jeszcze takie uporządkowane, natomiast przygotowanie do poszczególnych sakramentów, przede wszystkim pierwsza komunia święta, bierzmowanie, katechezy przedmałżeńskie, one już się odbywają, ale czekamy na coś więcej, żeby jeszcze z taką większą odpowiedzialnością docierać do dzieci i młodzieży, którzy siłą rzeczy otrzymują mniej takiej formacyjnej treści w szkołach.
Więc temat bardzo ważny i tym właśnie będą zajmowali się księża biskupi w Łomży. Dla was, jako dla seminarium, to jest czas wytężonej pracy, ten
bardzo,
czas, kiedy biskupi tutaj obradują, przyjeżdżają.
Bardzo wytężonej pracy. Cała sfera taka logistyczna, ona spoczywa przede wszystkim na naszym dyrektorze, księdzu Robercie Śliwowskim. Serdecznie go pozdrawiam, jest bardzo zapracowany, ale oczywiście on tego nie robi sam, ma nas jako współpracowników w tej baterii. I nawet dzisiaj fizycznie pracowaliśmy wszyscy, łącznie z klerkami i przełożonymi.
Natomiast są takie chwile, kiedy ksiądz rektor musi nosić krzesła, mówiąc wprost.
Tak, jeszcze kilka godzin temu byłem w dresach.
A więc wytężony czas pracy, cała ta logistyka, też o niej państwu mówimy na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, był naszym gościem w Radiu Nadzieja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję radiosłuchaczom.
Nasz gość dnia.